Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux, chers et chers collègues, Mesdames et Messieurs, je tiens tout d'abord
à vous remercier Państwo, de l'occasion que vous avez donné de m'exprimer devant vous, Szanowni Państwo. Et remercie la diète et le Sénat de la République Polonie. Dziękuję przede wszystkim za możliwość wystąpienia przed Państwem. Dziękuję też Sejmowi i Senatowi Rzeczpospolitej Polskiej za inicjatywę przede wszystkim, a także za gościnność. W szczególności dziękuję Michałowi Deskurowi, który naprawdę bez udziału sztucznej inteligencji potrafił nas tutaj zaprosić, sprowadzić. Również przedstawicieli tych parlamentów, które nie są członkami Unii Europejskiej. No więc jest to wybór ludzki i okazał się dobry. Generatywna sztuczna inteligencja jest wszechobecna, wkracza w nasze życie, zmienia sposób pracy, rewolucjonizuje praktyki twórcze, na nowo definiuje nauczanie. Mówiliśmy o samochodach. Zmienia też funkcjonowanie parlamentów. To, co kiedyś należało do sfery science fiction, dzisiaj stało się rzeczywistością. Maszyny sortują informacje, rozpoznają wzorce, piszą też teksty, czasem nawet też produkują obrazy i podejmują decyzje. Z każdym kolejnym krokiem powraca fundamentalne pytanie. Czy to my tworzymy sztuczną inteligencję, czy to sztuczna inteligencja nas tworzy? Może zacznę filozoficznie. Często rewolucja w dziedzinie sztucznej inteligencji porównuje się do odkrycia ognia. Ten ogień trafił do człowieka dzięki Prometeuszowi, który w ten sposób uwolnił ludzi od zimna i ciemności. Sztuczna inteligencja niesie ze sobą obietnicę uwolnienia nas od powtarzalnych zadań, a także większej efektywności, większego komfortu, większej wydajności. Podobnie jak ogień, sztuczna inteligencja może jednak także parzyć, może ogrzewać albo niszczyć, może oświetlać albo oślepiać. Nikt nie wątpi w tym, że jest potężna, ale już sposób jej wykorzystania zależy w pełni od nas. Więc ogień wyzwolił człowieka z ciemności, z zimna, z ograniczeń, które narzucała mu natura. Nauczył go także, jak być ostrożnym, bo każdy postęp wiąże się z ryzykiem. Jeśli się zapomina o ryzyku, traci się kontrolę i każdy, kto chce posługiwać się ogniem, musi najpierw nauczyć się, jak go kontrolować, gdyż każda nieostrożność może mieć śmiertelne skutki i ta sama zasada dotyczy w szczególności sztucznej inteligencji. Pytanie zasadnicze nie brzmi zatem, co potrafi robić sztuczna inteligencja, ale raczej co chcemy, żeby ona robiła. Zapewne wielu z Państwa zna tragedię Goethego. Faust, zniechęcony ludzkimi ograniczeniami, zawiera pakt z Mefistofelesem po to, aby posiąść wiedzę nieskończoną, nawet za cenę utraty własnej duszy. I wszyscy wiemy, jak kończy się ta historia. Rozwój sztucznej inteligencji przypomina właśnie tę faustowską pogoń, która fascynuje, ale i stawia przed nami nowe, głębokie dylematy moralne. Może cofnijmy się jeszcze wstecz, 2,5 wieku temu. Immanuel Kant przyjął jako dewizę sapere aude, czyli odważ się myśleć samodzielnie. Dla Kanta oświecenie było swoistym procesem, drogą, która miała dać człowiekowi możliwość porzucenia stanu niższości, za który sam ponosi odpowiedzialność i miało się to stać dzięki refleksyjności, rozumowaniu, swobodzie w myśleniu i w wypowiedzi. No więc taka droga dziś jedynie zyskuje na aktualności, gdyż sztuczna inteligencja rzuca wyzwanie ludzkiej refleksyjności, podważa naszą zdolność osądu, kwestionuje naszą swobodę, naszą wolność. Wtedy, kiedy przestajemy rozumieć decyzje sztucznej inteligencji, nie poddajemy ich wątpliwości i ich nie kontrolujemy. Kant pewno by nam dzisiaj przypomniał, że zadania można delegować, ale refleksyjności delegować się już nie da. Ani systemom, ani platformom, ani gigantom cyfrowym. Myślenie oznacza bowiem zajmowanie stanowiska, ocenianie, rozważanie wszystkich za i przeciw, podejmowanie decyzji i to coś więcej niż przetwarzanie danych. Powiedziałbym zatem, że to człowiek ma ponosić odpowiedzialność zawsze i że naszą główną misją jest zachowanie wolności.
W przeszłości
o tym, co można było myśleć, czy mówić, decydował suweren, kościół czy cenzura. Dzisiaj tę rolę przejęły platformy, kody i algorytmy. To one chcą kontrolować wszystko, co widzimy, co wierzymy, chcą kontrolować nasze zachowania. Jednak odmiennie od epoki kantowskiej, dziś mamy instytucje demokratyczne, parlamenty, które ustanawiają zasady, gwarantują wolności i wskazują kierunek rozwoju technologicznego. Generatywna sztuczna inteligencja może wydawać się genialna pod względem technicznym, ale ma wymiar czysto logiczny, czysto cyfrowy. To jest inteligencja, która nie rozumie, jest pozbawiona wartości, nie ma odpowiedzialności za własne treści. Emily Bender to językoznawczyni, która twierdzi, że roboty konwersacyjne są jak papugi, które po prostu powtarzają bez zrozumienia. W chwili obecnej generatywna sztuczna inteligencja zatrzymuje się na granicy świata rzeczywistego, ale już teraz powstają systemy, które naśladują procesy myślowe człowieka, a niektóre z nich wykazują nawet początki kognitywnej sztucznej inteligencji. Wszystkie te postępy nadają sztucznej inteligencji nową moc, nowy wymiar. Pytanie, czy społeczeństwa, rządy działają wystarczająco szybko, aby tę ewolucję okiełznać, a może jednak pozostają za nią w tyle. Sztuczna inteligencja często sprawia wrażenie neutralnej i obiektywnej, a jednak popełnia błędy. Podtrzymuje uprzedzenia i jest nieuchwytna w definicji. Stawka w grze jest dużo wyższa niż mogłoby się wydawać. Jeśli bowiem pozwolimy, aby systemy zautomatyzowane decydowały za nas tylko dlatego, że są skuteczniejsze, efektywniejsze, ryzykujemy całą utratę bogactwa, która płynie ze sprzeczności, z niuansów, z debaty. W zamian dostajemy swoisty, syntetyczny zlepek. A przecież demokracja żyje właśnie dzięki tej różnorodności. Szanowni Państwo, koledzy, koleżanki, potrzebny nam zatem prawdziwy polityczny leadership. Nie chodzi tylko o to, aby uregulować algorytmy, ale także, aby przemyśleć, jak ma wyglądać infrastruktura informatyczna, na której one są oparte. Nie chodzi bowiem tylko o oprogramowanie, czyli linijki kodu. Chodzi o fundamentalne wybory dotyczące naszej przyszłości. Co to konkretnie oznacza? To oznacza przede wszystkim większą przejrzystość, większą odpowiedzialność. Kiedy sztuczna inteligencja jest wykorzystywana, trzeba powiedzieć, kto ponosi odpowiedzialność, kto się rozlicza. To oznacza również więcej godności. Nie możemy akceptować sytuacji, w której sztuczna inteligencja powiela niejako uprzedzenia wszystkie uprzedzenia z przeszłości w przyszłych systemach. To oznacza również lepsze rozpoznanie konsekwencji i zagrożeń i wyznaczenie granic. Jakie zadania można powierzyć sztucznej inteligencji, a jakie nigdy nie powinny być jej delegowane. Same parlamenty to ze swej istoty miejsca, gdzie taki wpływ można wywierać w oparciu o demokratyczne zasady. Same przepisy to jednak za mało. Parlamenty, które ograniczają się do ustanawiania barier dla rozwoju sztucznej inteligencji, nie korzystając z niej same, pozostają jedynie biernymi obserwatorami. Dlatego parlamenty mogą pełnić rolę pionierów, wykazując się odwagą i ciekawością. w stosunku do technologii cyfrowych. Bardzo mi się podobało wystąpienie pani sekretarz generalnej polskiego Senatu, kiedy mówiła o XIX-wiecznej elektryczności. Przypominam, że parlament szwajcarski był jako pierwszym budynkiem szwajcarskim, który miał właśnie elektryczność, więc teraz jesteśmy pionierami sztucznej inteligencji. No właśnie, w szwajcarskim parlamencie to już rzeczywistość, wykorzystujemy sztuczną inteligencję jako wsparcie dla naszych dotychczasowych narzędzi. Pomaga nam w tłumaczeniu, w wyszukiwaniu, w indeksowaniu dokumentów, w automatycznej transkrypcji posiedzeń komisji, posiedzeń plenarnych, także w tworzeniu napisów dla osób niedosłyszących. Niedawno przeprowadziliśmy pilotażowy projekt z wykorzystaniem agenta konwersacyjnego chatbota, który potrafi odpowiadać na proste proceduralne pytania zadawane przez posłów. Ten test zakończył się powodzeniem, można tak powiedzieć, i w tym roku uruchomiliśmy drugi projekt, aby przetestować sztuczną inteligencję w tłumaczeniu symultanicznym posiedzeń prowadzonych w trzech językach urzędowych, posiedzeń komisji.
Takie usługi
będziemy mogli również oferować wszystkim odwiedzającym nas z całego świata. Badamy również potencjał tych narzędzi w streszczaniu lub w syntezie skomplikowanych dokumentów. Są posłowie, którzy już korzystają z chata GPT czy Claude do analizy tekstów, redagowania wystąpień czy przygotowywania interwencji. Narzędzia te są przydatne, ale stawiają przed nami poważne wyzwania i ryzyka, przede wszystkim ryzyko wycieku danych. Te informacje poufne mogą znaleźć się poza bezpiecznymi ramami Konfederacji i trafić gdzieś do przestrzeni publicznej. Po drugie, ryzyko stronniczości. Na odpowiedzi mogą mieć wpływ modele oparte na logice bądź na priorytetach obcych interesom czy celom naszego kraju. No jeszcze ryzyko uzależnienia. Technologie powstają poza naszymi ramami instytucjonalnymi i prawnymi w większości przypadków, co stawia realne pytanie o naszą suwerenność. Dlatego też kolejnym krokiem będzie dla nas zbadanie możliwości stworzenia asystenta opartego na sztucznej inteligencji, zaprojektowanego specjalnie na potrzeby parlamentu. Narzędzie to będzie oparte na modelu językowym open source, połączone z naszymi bazami dokumentów i wewnętrznymi i zewnętrznymi i hostowane na szwajcarskiej infrastrukturze. Projekt ten ma dwojaki cel. Po pierwsze, poprawić efektywność pracy parlamentarnej, ale równocześnie zapewnić poufność wymiany informacji i niezależność w udzielanych odpowiedziach. Gdyż nie jest to wyłącznie sprawa technologiczna, ale fundamentalna kwestia bezpieczeństwa, autonomii i suwerenności dla naszej demokracji. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jesteśmy na etapie, na którym najlepszym sposobem na drodze do osiągnięcia postępu jest zaakceptowanie nieznanego, poszukiwanie rozwiązań metodą prób i błędów, trochę na ślepo, przyznawanie się do tych błędów, zachowanie otwartości. Przeprowadzone testy pokazują, że nie powinniśmy obawiać się nowych technologii, ale że należy do nich podchodzić z dystansem i otwartością. Niektóre projekty niosą obietnice, a inne po prostu rozczarowują. W parlamencie naszym kierujemy się następującą zasadą. Co nowego bądź coś lepszego możemy zrobić, osiągnąć dzięki tym narzędziom. Chcemy poprawiać demokrację, ale nie chcemy jej zastępować. Jestem przekonany, że parlament, który nie poprzestaje na regulacjach dotyczących technologii, ale włącza ją w sposób rozsądny do swojej codzienności, udowadnia, że nawet w erze maszynowej polityka to przestrzeń rozważania palących zagadnień, które mają bezpośredni wpływ na życie i przyszłość obywateli. Jak to mówi, przyszłość mówi też kształcenie, mówi edukacja. Edukacja parlamentarzystów, edukacja i kształcenie personelu, pracowników administracji, kształcenie i edukacja obywateli i obywatelek. W erze sztucznej inteligencji kształcenie nie powinno ograniczać się wyłącznie do przekazywania wiedzy, ale przede wszystkim kształtować zdolność osądu, krytycznego myślenia.
L'intelligence artificielle transforme notre manière d'apprendre,
dla partycypacji obywatelskiej. Sztuczna inteligencja zmienia sposób, w jaki my się dziś uczymy, myślimy i podejmujemy decyzje. Podrzuca treści, filtruje informacje, porządkuje rzeczywistość, często bez naszej świadomości. Dlatego też obecnie to kształcenie musi obejmować coś więcej niż same umiejętności i samą wiedzę. Ma wzmacniać odporność intelektualną, umiejętność weryfikowania źródeł, kwestionowania obrazów, oceny wiarygodności wyników, rozpoznawania manipulacji, argumentowania, odróżniania prawdy od prawdopodobieństwa, krótko mówiąc, umiejętność myślenia. Dotyczy to nas wszystkich, a posłowie i urzędnicy parlamentarni muszą się jeszcze w tym względzie bardzo, bardzo dużo wiele nauczyć. Demokracja to nie jest zwykła usługa. Demokracja żywi się sprzecznościami, własnymi sprzecznościami, wątpliwościami, dyskusjami. To jest element wymagający. Opinie muszą być poparte argumentami. Decyzje wymagają jasnego stanowiska. Być może właśnie dlatego musimy ponownie położyć nacisk, paradoksalnie, w tej erze cyfrowej na kształcenie humanistyczne. I to nie jest kwestia robienia kroków wstecz, ale raczej chodzi o przywrócenie człowieka do procesu. Co prawda sztuczna inteligencja optymalizuje sposób wykonywania zadań, ale to kształcenie humanistyczne stawia pytanie, dlaczego my w ogóle te zadania wykonujemy. Aby pozostać człowiekiem w świecie wszechobecnej sztucznej inteligencji, trzeba przede wszystkim chcieć być człowiekiem, odgrywać rolę człowieka. Edukacja daje nam tę możliwość. No więc na koniec. Czy to my kreujemy sztuczną inteligencję, czy jesteśmy przez nią kreowani? Nie jest to kwestia postępu, jest to kwestia całościowej postawy. Sztuczna inteligencja odciąża nas w wielu zadaniach, takich żmudnych, powtarzalnych, ale nie zwalnia nas z odpowiedzialności za podjęcie decyzji, w jakich obszarach chcemy ją stosować. To, co można zautomatyzować, niekoniecznie musi być zautomatyzowane i nie wszystko, co jest efektywne, nie zawsze jest przydatne w demokratycznym społeczeństwie. Parlamenty pozostają miejscem namysłu, zadawania pytań i debaty, również w przestrzeni cyfrowej. Nie dlatego, że wiedzą wszystko, że posłowie wiedzą wszystko lepiej, ale dlatego, że bronią fundamentalnej zasady. To nie maszyny powinny decydować. Jest to i musi pozostać zadaniem człowieka i tylko człowieka. Na tym polega cała różnica i tak musi, powinno zostać. Konkludując, sztuczna inteligencja proponuje, człowiek dysponuje i decyduje. Dziękuję za uwagę.